Witamy Państwa bardzo serdecznie po przerwie. Oddaję głos moderatorowi dyskusji, redaktorowi Piotrowi Maślakowi. Skutki nadmiernego zadłużenia, prezentacja raportu. Oddaję Ci głos, Piotrze.
Bardzo dziękuję, Piotrze. No właśnie, prezentacja raportu dr Sławomir Dudek, szanowni Państwo, adiunkt w Instytucie Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prezes Instytutu Finansów Publicznych, ważne także w kontekście tego, że współautor raportu Instytutu Odpowiedzialnych Finansów Fundacji Przyjazny Kraj, Instytutu Finansów Publicznych, właśnie zagrożenia nadmiernego długu publicznego 2023 rok. Dzień dobry, panie doktorze. Na początek, szanowni państwo, tutaj raczej zwracam się do państwa zgromadzonych na sali strefy SGH Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Mamy dla państwa, w zasadzie to pan doktor ma dla państwa taką krótką, mam nadzieję, że łatwą zagadkę w postaci slajdu, który za chwilę obejrzymy. O właśnie, to jest ta zagadka. Proszę kilka słów wprowadzenia, panie doktorze.
Znaczy, to jest skan z gazety z pewnego kraju i mam cztery pytania. Jaki to kraj? Co oznaczają liczby 13 i 14? Bo można je wyczytać z tego dziwnego alfabetu. Czego dotyczy proces, protest, no bo jest jakiś protest na tym zdjęciu i po jakim wydarzeniu wystąpił ten protest. Także tutaj otwieram dyskusję.
Tak jest, 13, 14 emerytur, Grecja i protest przeciwko ich zabraniu.
Tak. I 2010 to jest po kryzysie, wielkim globalnym kryzysie.
Nie ma nagród w tym konkursie, od razu uprzedzamy. Będzie nagrodą uścisk pana doktora po
Grecja zbankrutowała, no i musieli odebrać 13 i 14. No jest, czy to pewne podobieństwo jest? I od tego byśmy chcieli zacząć.
Mam nadzieję, że nie skończymy w taki sam sposób, w jaki Grecja skończyła, o czym wszyscy wiemy. No to mamy za sobą trzecią aktualizację raportu. No i tak, mamy zmiany na rynku finansowym, mamy wyższe stopy, wysoką inflację, rekordową inflację, rekordowy, tutaj stawiam znak zapytania, koszt obsługi długu, nowe regulacje unijne w zakresie długu publicznego, to jakie są największe zagrożenia, jak wynika z pana i panów analiz, z zespołu całego analiz, skutki nadmiernego zadłużenia?
Tak, chciałbym powiedzieć, że to jest trzecia edycja raportu i tutaj...
Pilot się zbuntował. No już się zaczyna, jak w Grecji. Pilot strajkuje. O, udało się jeszcze.
Znaczy, to już możemy kolejny, jeżeli ja przełączę. W ogóle ten raport po części jest, to jest trzecia edycja. W pierwszej edycji mówiliśmy o tym, że świat wiecznie niskich stóp procentowych się w końcu nie jest wieczny, że się skończy. Skończył się. W drugim raporcie mówiliśmy, że może dojść do skokowego wzrostu rentowności i może się okazać, że przetargi zaczną nie wychodzić, mimo że relacja długu nie jest wysoka, i mówiliśmy o scenariuszu rumuńskim, bo Rumunia może nie zbankrutowała, ale popadła w problemy przy długu w relacji do PKB 30%. I w Polsce w październiku ubiegłego roku, kiedy przestały wychodzić przetargi BGK, całe szczęście otarliśmy się o scenariusz rumuński, ale się tak nie skończyło. W tym raporcie analizujemy po pierwsze takie nowinki, to jest to, zawsze analizujemy stan finansów publicznych, ale w szerszym kontekście, nie tylko stan finansów jako czy deficyt za duży, czy za mały, czy dług za duży, czy dług za mały, czyli tymi parametrami ilościowymi, ale analizujemy również system finansów publicznych. System procesu budżetowego, jak jest kształtowany budżet. I o ile stan finansów, pewnie za tym będziemy w szczegółach, nie jest w Polsce w dramatycznej sytuacji, nie grozi nam ten pierwszy slajd jeszcze.
Jeszcze?
Jeszcze nie grozi. W Grecji to trwało 30 lat. Grecja 30 lat temu miała dług do PKB taki jak polski, 50%. I dwie partie, PASOK i Nowa Demokracja, które zaczęły się ścigać na 13, 14, obniżenie wieku, to tamto, i trwało to 30 lat, w międzyczasie kryzysy, i Grecja wydawała 5% na zbrojenia.
Nie mówimy o Polsce cały czas.
Nie mówimy o Polsce. ale to trwało 30 lat i przyszedł kryzys Lehman Brothers i nie wytrzymała Grecja. Gdyby nie Lehman Brothers, Grecy dalej by grali w tą grę na populizm. A w tym raporcie też oceniamy system finansów publicznych i w Polsce system finansów publicznych, i to powiem, i to mówimy w raporcie, jest w stanie tragicznym, w stanie rozkładu. I co rozumiemy przez system? No, czy rozumiemy to, że budżet jest bardzo nieprzejrzysty, że z budżetu wyprowadzono część wydatków do funduszy poza finansami publicznymi, poza budżetem. Nazwaliśmy to publicystycznie kosmiczną nieprzejrzystością, dlatego ten raport jest trochę o kosmosie, trochę o raju. I jeżeli chodzi o... No właśnie, to jest... Niestety ja nie...
Ja spróbuję. Też nie działa.
O, udało się.
Dlaczego kosmos i kosmiczna nieprzejrzystość? Ja lubię obrazowo, dlatego lubię sprzedawać raporty, liczby i naukę w sposób obrazowy. Co to są za proporcje? Po prawej stronie widzicie Państwo małą kropeczkę. I nie wiem, czy Państwo wiecie, że my mamy polskie NASA, Polską Agencję Kosmiczną. Ja nie neguję istnienia, bo jesteśmy, uczestniczymy w Europejskim Programie Kosmicznym i tak dalej. Ale ta Polska Agencja Kosmiczna, polskie NASA, to jest 1/50 promila. Plan finansowy tego podmiotu, mimo że jest pozabudżetowy, bo to jest jednostka pozabudżetowa, jest dołączony do ustawy budżetowej. Kilka stron to zajmuje, tego pakietu, i są wydatki z dokładnością do kilku tysięcy złotych. Po państwa lewej stronie, wyskalowane to jest, są to wydatki zagregowane funduszy przy Banku Gospodarstwa Krajowego, które są w Funduszu Przeciwdziałania COVID, Rządowym Funduszu Inwestycji Lokalnych, Funduszu Polski Ład, Fundusz Drogowy, Fundusz Kolejowy, ale te fundusze mają dużo mniejsze wydatki i taka jest skala. I plany finansowe tych podmiotów, tej planety wielkiej, nie są dołączane do budżetu państwa, co znalazło swoje odzwierciedlenie w bezprecedensowej decyzji Najwyższej Izby Kontroli, która nie wyraziła pozytywnej opinii w przedmiocie absolutorium, właśnie źle oceniając system finansów publicznych, a nie stan. Dlaczego też o raju? To też publicystyczne stwierdzenie, ponieważ te fundusze są w Banku Gospodarstwa Krajowego i ja to nazywam rajem wydatkowym, w tym sensie, że tak jak w rajach podatkowych wyprowadza się wydatki na wyspy egzotyczne, żeby tam fiskus lokalny tego nie widział, no to tutaj wyprowadzono te wydatki spod kontroli parlamentu, z budżetu państwa, z formalnego dokumentu, co stanowi złamanie konstytucji, na to jest wiele analiz, a jeszcze tak się składa, że przy Banku Gospodarstwa jest słynna palma w Warszawie i pasuje nam to jako raj. I przybliżenie tej skali. Podstawowym parametrem dla każdego ministra finansów, bo powiem, 23 lata pracowałem w Ministerstwie Finansów, też tyle samo pracuję, prawie tyle samo w Szkole Głównej Handlowej. Niejedno widziałem, niejedno słyszałem. Wszystkie rządy gdzieś tam próbują rzeczywiście pewne rzeczy robić, ale skala tego niebudżetowego deficytu. Każdy minister wie, że nie może przekroczyć deficytu. Za to jest Trybunał Stanu, deficyt budżetu państwa. Wszyscy ministrowie pilnują, nie mogę przekroczyć deficytu. Przy czym w Polsce ta skala, ten równoległy budżet urósł do takiej skali, że w 2022 roku rząd, jak wysłał budżet do parlamentu, to pokazał, że wykonał deficyt w kwocie 12 miliardów złotych. Był na tyle niski, że była konferencja na Stadionie Narodowym, żeby się pochwalić tym niskim, ale prawdziwy deficyt, który naukowcy, ekonomiści na bazie danych Eurostatu i innych mogą policzyć, jest 100 miliardów złotych. To oznacza, że polski parlament dostał do oceny 12%. Oczywiście te dane można znaleźć w Eurostacie i rząd mówi, że nic nie jest ukrywane, bo można znaleźć w Eurostacie. Budżet, zgodnie z konstytucją, ustawa budżetowa jest podstawą gospodarki finansowej. Mówimy tutaj o ukryciu w sensie formalnego dokumentu, procesu budżetowego konstytucyjnego. I to jest te 12%. No i z tego powodu Najwyższa Izba Kontroli nie udzieliła absolutorium. I proszę sobie na moment wyobrazić, że mamy sieć sklepów w całej Polsce. Mamy radę...
To jest sieć sklepów niemieckich, chciałem zauważyć.
Jej, przepraszam, miało być... Z grafikę z internetu.
Ale jest sieć sklepów.
Sieć sklepów, bardzo dużo tych sklepów. No i wyobraźmy sobie sytuację, że zarząd na radę nadzorczą, która udziela absolutorium, sumuje wyniki finansowe tylko ze 100 sklepów, tylko 12. Każdy ma deficyt. Co rada nadzorcza by zrobiła tu w gronie korporacyjnym, nie muszę mówić.
To można też przykładem rodzinnym zilustrować bardzo fajnie, że wyobrażamy sobie, że mąż albo żona idą na zakupy i mówią, o kochanie, wydałem 12 zł, bo w sumie to 88 wydałem poza naszym domowym budżetem.
Też tak można. No i to negatywnie oceniamy w raporcie. Tu po prostu budżet utracił swoją rangę. Artykuł 219 Konstytucji, o tym mówimy, artykuł 109 ustawy o finansach publicznych mówią jednoznacznie, że ustawa budżetowa jest podstawą gospodarki finansowej państwa. Oczywiście ekonomia instytucjonalna i zarządzanie też mówią, że to powinien być pełny obraz. I tu jest fatalnie. Jeżeli chodzi o stan finansów publicznych, to sytuacja nie jest dramatyczna, ale nie jest też, mamy poważną sytuację. O ile dług jest w relacji na niskim poziomie, bo jesteśmy na 11 miejscu, ale gdy wyjmiemy ze średniej unijnej kraje, które miały kryzys fiskalny, czyli kraje południa, to się okazuje, że nasza średnia unijna jest bliska do polskiej, ale dług nie jest problemem. Problemem są wysokie koszty obsługi długu. Polska ma drugie najwyższe według prognozy Komisji Europejskiej w Unii Europejskiej koszty obsługi długu, mimo że mamy relatywnie niską relację długu.
Większe mają Węgry, jest kogo ścigać.
Jest kogo ścigać. I może przeskoczę, te koszty będą przez długi okres wysokie. Pewnie trochę się rentowności unormują, ale my przez 10 lat będziemy mieli takie echo wysokich kosztów obsługi długu i trzeba będzie ten dług rolować z niskooprocentowego na wysoko oprocentowany. Nowym rozdziałem jest to pokazanie, jak wpływa inflacja na parametry budżetowe i tutaj pokazujemy wykres, co robi inflacja z relacją długu. Inflacja pomaga zbijać relację długu i to, że relacja długu do PKB spadła w ostatnim roku do 49%, poniżej 50%, wynika głównie z tego, że mamy wysoką inflację. Tu bez oceny, z czego wynika, nie wchodźmy to, czyja wina za inflację. Faktem jest, że jest inflacja, niezależnie czyją winą, ale ona pomaga spłacać. Gdyby nie wysoka inflacja, w Polsce dług wzrósłby do 57%, przekroczylibyśmy 55%. I właśnie też to, co pan redaktor mówił, nowym rozdziałem jest długookresowe spojrzenie na finanse publiczne. Komisja Europejska zapala takie lampki dla krajów. I to jest ten slajd za mną. Nie będę wchodził, na czym to polega, to jest w raporcie opisane. Ale Polsce zapalono żółtą lampkę z zielonej, jeżeli chodzi o długi okres, jeżeli chodzi o ryzyka w średnim terminie. Teraz nie jest problematycznie, ale w średnim okresie, 5-6-letnim albo 30-letnim, mamy duże ryzyka i tylko dwóm krajom pogorszono ocenę. Przy czym Węgry wpadły już do czerwonego koszyka. To nie jest jeszcze żaden dramat, to jest ostrzeżenie, my o tym mówimy. W ogóle jak... Mamy parę egzemplarzy, chętnie się podzielę, ale ja wpisuję zawsze dedykację, że mam nadzieję, że to są tylko zagrożenia, a nie, że to się nie sprawdzi. No i jest też prognoza ostrzegawcza OECD, która pokazuje, że jeżeli nie zrobimy reform rynku pracy w celu zwiększenia aktywności zawodowej i jeżeli nie naprawimy systemu zdrowia w kontekście opieki długoterminowej, bo to jest wysoki problem, to relacja długu w Polsce może skoczyć do 140%. To jest analiza OECD. I my wyjaśniamy tą analizę. Chyba nie wiem, czy ona została zauważona w Polsce, a to jest taki znak ostrzegawczy. To tyle, jeżeli raport zachęcam do przeczytania. Raport jest tutaj i też Państwo dostaniecie QR kod. Raport jest dostępny w wersji PDF. Wystarczy zeskanować i link jest...
Po panelu zapraszamy, można zabrać wizytówkę i zeskanować kod QR lub dostać wydrukowany raport. Kilka egzemplarzy mamy z dedykacją wspomnianą pana doktora Sławomira Dudka. Jeżeli mamy tak dużą część budżetu, poza budżetem, to czyli obsługa długu kreowanego poza kontrolą parlamentarną też się, jak rozumiem, zmienia... To najpierw chciałbym o tą kontrolę zapytać. Czy my jesteśmy pewni, że my mamy kontrolę nad tą częścią budżetu?
No nie mamy kontroli, bo kontrola się odbywa poprzez ustawę budżetową i polski parlament nie ma kontroli nad tą częścią.
Czy ktokolwiek?
Znaczy, to nie jest tak, że to jest zupełnie szara strefa, bo ustawy pewne są przyjmowane przez parlament. Fundusz covidowy powstał ustawą. Ale wszystkie fundusze powstały ustawą. Podatek PIT też jest ustawą. I można by powiedzieć, że podatek PIT został uchwalony przez parlament większością, w związku z tym nie musimy go pokazywać w budżecie. No bo już go raz przyjęliście, to teraz go nie pokazujemy. Nie, to, że fundusz covidowy został utworzony ustawą, nie oznacza, że musimy go pokazywać w ustawie budżetowej, bo konstytucjonaliści, definiując budżet państwa, nie myśleli o tym, że budżet państwa to jest tylko 12%, tylko mieli na myśli prawie 100%. Oczywiście dopuszczalne są pewne uchybienia. I jeszcze jedna rzecz z tym się wiąże, że to zadłużenie w Banku Gospodarstwa Krajowego i w PFR jest dużo droższe, niż gdyby to robione było przez budżet. Czyli ten cały wehikuł finansowy podatników kosztuje duże dodatkowe pieniądze, bo BGK i PFR płacą marże za to, że nie są skarbem państwa, płacą za płynność. I ja wyliczyłem to też na stronie Instytutu i w tym raporcie mówimy o kwocie 10 miliardów. Ale już po tym raporcie, jak przeprowadziliśmy szczegółowszą analizę, to łączne koszty dotychczasowego zadłużenia w funduszach pozabudżetowych to jest 12 miliardów złotych za cały portfel, aż do zapadalności, bo ten dług będzie zapadał do 2050 roku. Czyli przez pół wieku, do połowy wieku będziemy spłacać to zadłużenie z wysokimi kosztami, wyższe łączne koszty będą o 12 miliardów złotych.
Jak to się zmieniało na przestrzeni ostatniego roku? Bo mieliśmy lata poprzednie, no i tu mamy łatwe wytłumaczenie, no bo kryzys covidowy, bo lockdown, bo wybuch wojny w Ukrainie, ale mamy 2023 rok. Jak to się w 2022 zmieniało? Jak przyrastała ta pozabudżetowa część?
Znaczy, główny przyrost jest w funduszu przeciwdziałania COVID-19, tylko ten fundusz dawno nie ma wydatków związanych z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19. Stał się takim wehikułem wydatków wszelakich i ja mogę wymienić, bo ja dokładnie też przeanalizowaliśmy, tego nie ma w raporcie, ale w ramach walki z COVID buduje się wieże widokowe, jest lodowisko, skatepark.
Wieże widokowe, jak wiemy, są niezbędne do walki z COVID-em, po prostu trzeba nabrać odpowiedniej perspektywy.
Oczywiście to są te czeki tekturowe rozdawane dla samorządów. Wiemy, że to pomysł w kampanii powstał, czyli to jest też psucie systemu instytucjonalnego finansów publicznych. Nikt nie neguje tego, żeby dawać dotacje samorządom. Nikt tego nie neguje. Oczywiście ja bym się zastanawiał mimo wszystko, czy w czasie COVID-19, w czasie, kiedy jest wojna w Ukrainie i mamy kryzys energetyczny, akurat wieża widokowa jest tym najbardziej niezbędnym wydatkiem, może z perspektywy lokalnej gdzieś tam jest, ale nikt nie neguje tego, tylko że jak 20 lat pracowałem w ministerstwie, przeżyłem z 20 debat budżetowych. Esencją debaty budżetowej było to, że parlamentarzyści dyskutowali o tym, jakie inwestycje wieloletnie, czyli dyskusja o tym, czy wieże widokowe, czy może inne rzeczy, była w parlamencie. W tej chwili nie ma tej dyskusji, bo to jest równoległy budżet. To zostało wyprowadzone z budżetu i to nie jest pod kontrolą parlamentu. I jeszcze tylko powiem na koniec tego punktu, że pani profesor Dębowska-Romanowska w komentarzu do Konstytucji, do artykułu 219, ustęp 1, nie będę tu cytował wiernie, ale napisała wprost, że jeżeli do ustawy budżetowej nie dołączymy planów finansowych jednostek, które realizują ważne zadania państwa, lub kiedy nadamy tym planom niewiążący charakter, czyli informacyjny, ale niewiążący, czyli w sensie, że nie trzeba się z tego rozliczyć, parlament o tym nie decyduje, jest to wprost naruszenie artykułu 219 ustęp 1. Te fundusze, znaczy budżet, bo ja domniemam, że ustawa budżetowa od kilku lat jest niekonstytucyjna.
To jakie wynikają z tego te największe zagrożenia, z tego braku przejrzystości, czy możliwości takiego kreowania finansów publicznych bardzo elastycznego?
Znaczy zagrożenia są takie, że jeżeli w mętnej wodzie, no bo to troszeczkę jest mętna woda, Najwyższa Izba Kontroli w swoim raporcie wyliczyła, że ocena jednego wniosku, w którym decydowano, że dać na wieżę widokową, a nie na jakiś inny cel, trwała kilkanaście sekund. Nie ma protokołów z posiedzeń komisji dzielących te środki. Nie ma nawet informacji, kto brał udział, ile trwało, także nie ma. W przypadku, gdyby to była dotacja, to wszystko by było, a to nie była dotacja, tylko to było przekazanie z funduszu, bo nawet na to nie ma regulacji. To jest, znaczy powstał równoległy budżet w Polsce. Nawet te pieniądze trafiają z powrotem do niektórych ministerstw, tylko nie na rachunek budżetowy, tylko na drugi rachunek techniczny. Ministerstwo ma dwa rachunki. I księgowy dostaje telefon, z którego płacimy rachunku. No, proszę Państwa, to brzmi jak film sensacyjny.
Ale w dalszej perspektywie, co to dla nas znaczy, oznacza? Tak, czym się może zakończyć? Zaczęliśmy trochę od zagadki.
Może być marnotrawstwo, czyli że źle wydamy. Może być nadużycia, bo pieniądze mogą być Jest to droższe, powiedziałem, o 12 miliardów drożej się zadłużamy. Ten dług my musimy spłacić. Budżet go spłaca, bo Bank Gospodarstwa Krajowego i PFR nie mają źródeł dochodów w podatkach, żeby to zadłużenie płacić, czyli budżet to musi spłacić. Proszę Państwa, w najbliższej kadencji trzeba będzie z budżetu państwa spłacić 150 miliardów tego zadłużenia. Tego do tej pory nie było w planach budżetowych. To dopiero w nowym... Ja jeszcze nie znalazłem tego w tym projekcie, ale to trzeba będzie spłacić. Sytuacja nie jest dramatyczna, tak jak mówię, ale to będzie nas bardzo drogo kosztowało.
Na ile ma na to wpływ podatek inflacyjny? Ja pozwolę sobie to tak publicystycznie nazwać, bo nie jestem ekonomistą.
Tak, to jest dodatkowy rozdział. Zachęcam do przeczytania, jak inflacja wpływa na finanse publiczne. Inflacja publiczna działa na finanse publiczne jak sterydy na sportowca. Nie są dobre, pomagają krótkookresowo.
Ale długookresowo szkodzą.
Szkodzą. Jak odstawimy, no to jest, bo inflacja zaczyna maleć. Mamy realne spadki w gospodarce, dochody się już nie będą składać, a inflacja też wykonała szkody w gospodarce. Tak jak I my w tym raporcie policzyliśmy, to jest ta różnica, że rząd, żeby zredukować zadłużenie z 57% po COVID-zie, na taki poziom wyszliśmy, żeby je zredukować do 49%, który jest obecnie. I gdyby inflacja była na poziomie nawet górnego celu inflacyjnego i by się kształtowała, to musiałby wprowadzić podatki na kwotę od 150 do 200 miliardów złotych. Wtedy relacja by spadła. Nie musiał wprowadzić tych podatków, bo była inflacja. A inflacja to jest ukryty podatek. Według naszych wyliczeń ukryty podatek inflacyjny skumulowany w okresie ostatnich 3 lat to jest od 150 do 200 miliardów złotych, to jest jakby podwoić PIT w budżecie. Czyli taka redystrybucja się odbyła inflacyjna, jeżeli chodzi o budżet.
Mamy ostatnich kilka minut, ja jeszcze mam kilka wątków, ale jeżeli ktoś z Państwa chciałby o coś dopytać pana doktora, to ja bardzo chętnie mogę poprosić, żeby tylko mikrofon tutaj panu... O, dziękuję.
Jak to się mówi na eventach, Piotr z Warszawy. Dobry wieczór. Gratuluję raportu. Nie zabierając czasu, mam konkretne pytanie o limit długu. Znaczy, wiemy, że się sytuacja pogarsza, mamy brak reform w zakresie emerytur, zdrowia i tak dalej, i tak dalej. Mamy wybory i politycy obiecują kolejne rzeczy do sfinansowania. Jesteśmy świadomi wyprowadzania pewnych tych pieniędzy poza definicję polskiego długu państwowego, chociaż ona się pojawia w Eurostacie, ale konstytucja no, obowiązuje w Polsce na bazie tej krajowej definicji, ale ten mój przydługi wywód chodzi, mam na myśli to, takie mam pytanie, że gdybyśmy to wszystko skumulowali, tą złą sytuację, chcieli ujawnić tak naprawdę, czyli wciągnąć do budżetu te wszystkie wydatki, czy my za chwilę nie wpadniemy w 55%, czyli drugi próg ostrożnościowy i nagle opozycja za 2-3 lata, czy kolejny rząd, nieważne jaki powiedzmy tak, za kilka lat może mieć problem, bo
być może nie będzie tego problemu za kilka lat, Eurostat może nas już nie obejmować, ale to taki czarny humor.
Tak, całe szczęście, że jesteśmy w Eurostacie. Ja mówię, że jakby wiarygodność naszych statystyk budżetowych wisi na wiarygodności Eurostatu, czyli Unii Europejskiej. Jak rozmawiam z inwestorami zagranicznymi, oni mówią, że nie korzystają z polskich danych dotyczących finansów publicznych. To też jest ocena negatywna stanu finansów, systemu finansów publicznych. No na dzisiaj nawet ten łączny dług, te 49, o których ja mówiłem, to jest europejski dług. Do tych 55 nam brakuje, ale jest zagrożenie. Uważam, że... ale jest 49, według prognozy Ministerstwa Finansów 53 ma być, według Komisji 54. Tak, przyszłe rządy, niezależnie jakie będą, mają problem z relacją 55. Przy czym, ja powtarzam, ten budżet to jest złamanie konstytucji. Jeżeli mówimy o przywróceniu praworządności, nie można, ja mówię, rule of law to jest także rule of public finance law, to jest także rule of public budget process law. To jest wszystko, stanowienie prawa to jest praworządność, stanowienie ustawy budżetowej, czyli prawa, to jest praworządność. nie ma wyjścia moim zdaniem, według naszej opinii też w raporcie, to trzeba przywrócić, bo to jest złamanie praworządności, ale z tym będzie jest ryzyko przekroczenia jak najbardziej.
Czy ktoś z Państwa jeszcze ma pytania tutaj na sali w strefie SGH Forum Ekonomicznego? Nie ma. To żebyśmy jakoś nawiązali do tego, od czego zaczęliśmy, bo zostało nam ostatnich kilka minut. Chciałbym, żebyśmy jednak pominęli scenariusz grecki, a żeby Pan, Panie Doktorze, przedstawił jakąś pozytywną jaskółkę.
Zacznę od takiej nie do końca jaskółki, bo ucieszyłem się, że premier zapowiedział na Stadionie Narodowym, kiedy prezentował te 12 miliardów, że, bo tam była zapowiedź, że te fundusze zostaną włączone. Że jest bardzo przejrzyście, ale dla tych sceptyków trochę pewnie to było do nas, bo my w raporcie to i innych ekonomistów. I liczyłem na to, że to się odbędzie. Był nawet wpis do prac rządu ustawy, która to robi i zniknęła ta ustawa. Teraz nie ma jej. To jest druk UD500, warto sobie to zobaczyć. Pozytywów. Wydaje mi się, że już większość ekonomistów i komentatorów nie podważa tego, że to trzeba naprawić. Zresztą nawet rząd jednak pod naciskiem takich raportów i uznał, że trzeba to zrobić, bo to zapowiedział. No z powodów nie wiem jakich się wycofał. Uważam też, że nie grozi nam ten scenariusz grecki, ale uważam, że przejrzystość finansów publicznych jest nawet lepszą regułą niż wymóg i zapisanie tego w ustawach, to co trzeba publikować, przekonanie też, że to jest element praworządności, że to jest nawet lepsza reguła niż 60%, bo wtedy społeczeństwo dostanie pełną informację, ekonomiści dostaną pełną informację, dziennikarze dostaną pełną informację, nie trzeba będzie być, ja nawet się nazywam ekonomistą śledczym czy dziennikarzem śledczym, żeby szukać danych o finansach publicznych, bo teraz trzeba szukać i w Korei. Bo nikt nie wie, jaka, na ile jest pożyczka w Korei. Tego nie ma w ustawie budżetowej. Wiemy, że to jest około 70 miliardów złotych. Szczegółów nikt nie zna. Ale gdyby to było zapisane, wymóg, że to musi być w ustawie budżetowej, jakie dane. Na przykład Komisja Europejska, ona nie mówi, że trzeba publikować dane o finansach publicznych. Tam jest specjalna tabela notyfikacyjna, która jest, to jest kilkanaście stron i każdy kraj musi to wypełnić. Jak nie wypełni, to widzimy, że jest puste. Ja podam taki przykład. W ustawie o finansach publicznych jest obowiązek, był obowiązek publikowania wyniku dochodów i wydatków sektora finansów całego. Rząd to zmienił ostatnio i zrobił, że tylko wyniku. I proszę Państwa, jak były te trzy liczby, to było ile publikowane? Trzy liczby. Teraz jest jedna, bo rząd sobie tak zapisał. A jak powinien rozumieć ekonomista? No, że wiadomo, że trzeba to rozbić na jakieś szczegóły. Że nie czytamy literalnie ustawy, że wynik, dochody i wydatki. Teraz jest wynik, no to pokazują tylko wynik o całym sektorze, bo o budżecie pokazują. Także dokładne zapisanie w ustawie moim zdaniem jest szansą na pokazywanie jakby takie dyskusje o tym, żeby naprawiać finanse.
Ja dobrze zrozumiałem, przedstawił Pan, Panie Doktorze, taką wizję. Przejrzysty budżet skumulowany w jednym miejscu, nierozpraszany na fundusze różne, pod pełnym nadzorem parlamentu i my wciąż mówimy o Polsce.
Tak.
Dobrze. Tak. To może niech to faktycznie będzie bardzo optymistyczna puenta do naszej rozmowy. Chyba, że chce Pan coś jeszcze dodać.
Znaczy chciałbym też powiedzieć, że to, że pewne dane są dostępne w Eurostacie, to nie oznacza, że wszystko jest jawne i przejrzyste i proces budżetowy
nie miał być optymistycznie na końcu.
Pracujemy nad tym, i opublikujemy rekomendacje, co trzeba zrobić w tym samym składzie. Wiemy, co trzeba zrobić. Opublikujemy to w tym składzie i to jest pozytywne i jest szansa, żeby to się udało wprowadzić. I to
załóżmy,
jest puenta,
że ci, którzy będą o tym decydowali, przeczytają i zastosują.
Mam nadzieję.
Bardzo dziękuję dr Sławomir Dudek. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, proszę zostać z nami, bo już za chwilę kolejny panel o wpływie branży gier komputerowych na gospodarkę. Niezwykle ważny obszar.
Dokładnie już za 2 minuty rozpoczynamy kolejny panel, który zapowiedział redaktor Maślak. Zapraszamy panelistów i moderatora do tego panelu, także bardzo prosimy o zajmowanie miejsc i za 2 minuty rozpoczynamy kolejny panel.